Dzisiaj będziemy omawiali list do anioła zborów w Filadelfii. A do anioła zborów w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, nikt nie zamknie i ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawił, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawił, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Boże, otwórz nasze uszy, wołamy, otwórz nasze serca, byśmy usłyszeli, co Duch mówi do Kościoła, co Duch mówi do zborów, abyśmy posiedli mądre serce, Panie, i przede wszystkim trwali w wierności Tobie, wiedząc, że Twoja zapłata jest sowita, że nagroda, którą masz dla nas, jest wielkim błogosławieństwem. Prosimy Cię, Panie, umocnij nas w Twoim słowie, zaufaniu Chrystusowi. Prowadź nas codziennie mocą Twojego Ducha. Amen. Drodzy, omawiamy nadal listy do siedmiu zborów z Księgi Objawienia. To jest mapa, pamiętacie, Jan pisze z małej wysepki Patmos. Tutaj pisze kolejno, idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Był Efes, Sardes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Filadelfia, tak? Dzisiaj Filadelfia, czyli przedostatni, szósty zbór. I jeszcze raz chciałbym Wam przypomnieć, że pisząc do poszczególnych zborów, tak, zaczynając od Efezu, apostoł Jan, autor objawienia Jana, odnosi się do poszczególnych etapów historii biblijnej, tak, odnosi się do historii Bożego ludu. Pamiętacie Kościół w Efezie? Odniesienie było do czego? Czy anioł w Efezie? Odniesienie do ogrodu w Edenie? W liście do Smyrny, tak, było odniesienie do patriarchów, a w szczególności do Józefa. List do Pergamonu, odniesienie było do Bileama i Balaka, którzy zwodzili Izraela. List do Tiatyry odnosi się do okresu podzielonego królestwa i do fałszywej kapłanki prorokini Izabel. W przypadku listu do Sardes mieliśmy odniesienie do okresu wygnania, czyli idą na wygnanie. Sardes, zapowiedź jest taka, że Sardes jest w bardzo złym stanie i źle skończy prawdopodobnie. I teraz mamy Filadelfię. Słuchajcie, w przypadku Filadelfii mamy odniesienie do zapowiedzi powrotu z wygnania. Szczególnie, słuchajcie, proroctwo Izajasza jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze jeśli pamiętacie, tak, Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes mają się źle i przychodzimy do Filadelfii i zobaczcie, to jest paralela ze Smyrną. To były dwa najlepsze kościoły w tym całym zestawieniu, tak? Które były wierne. O to chodzi. Nie najlepsze, bo coś tam, tylko właśnie ze względu na ich wierność Bóg ich ocenia. Także Filadelfia i Smyrna, pamiętajmy, że są paralelne, jeszcze do tego się odniesiemy. I słuchajcie, tak naprawdę, żeby zrozumieć przesłanie tego listu do anioła w Filadelfii, musielibyśmy przeczytać te fragmenty. Izajasza 22 to jest oczywiście długi rozdział, ja nie będę pisał. W tym opisie, słuchajcie, Wam przypomnę, ja dawno temu w galaktyce odległej głosiłem kazanie na podstawie 22 rozdziału Izajasza, pewnie nie pamiętacie, ale słuchajcie, tam jest opis tego, że jest Szebna. Jest Szebna, który jest stróżem w domu, w pałacu królewskim, w domu Dawida. I ten Szebna zostaje zastąpiony przez Boga Eliakimem, synem Hilkiasza. Dlaczego? Słuchajcie, Szebna był człowiekiem pysznym. Szebna był człowiekiem, który kochał przepych, który kochał wystawność, nawet wykuł sobie już zawczasu własny grób gdzieś w skale na górze, żeby wszyscy już za jego życia podziwiali, jaki to jest zaradny i pewny siebie człowiek, tak? Można powiedzieć według, tak jakby to odnieść do przypowieści Jezusa, to jest ktoś, kto wybudował sobie spichlerze, wszystko, tak, przepych, wystawność, bogactwo, lecz tak naprawdę nie interesowało go za bardzo dobro czy powodzenie ludu Bożego. Nie za bardzo go interesowało powodzenie ludu Bożego. I z drugiej strony jest Eliakim. Bóg mówi, ja usunę Szebnę i ja powołam Eliakima, który jest dobrym zarządcą w domu Dawida, dobrym pastorem, można powiedzieć, który, jak czytamy, był ojcem, w 21 wersecie, był ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i Judei. Był jak ojciec. Czyli co inni mogli na nim polegać? On jest przyrównany w tym rozdziale do mocno wbitego gwoździa w ścianę, na którym inni mogą się oprzeć, mogą się wesprzeć, no nie chcę powiedzieć, bo to źle brzmi, ale którzy mogą po prostu na nim polegać, tak? Taki jest obraz. I słuchajcie, tak to jest. I tutaj jest powiedziane, że właśnie podobnie jest z Jezusem. On jest Eliakimem, on jest dobrym pastorem, na którym wszyscy wierni mogą się opierać. I też się okazuje, że w Księdze Objawienia Eliakim stanowi typ czy zapowiedź innego dobrego pastora, który miał nadejść, czyli króla Cyrusa Perskiego. Tak? I tutaj możemy przeczytać już ten jeden werset w Izajasza, w Księdze Izajasza, odnoszący się do Cyrusa. Zobaczcie, jak blisko słownictwo tutaj stoi. Izajasza 45, werset 1, czytamy tutaj siostry. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Słuchajcie, mamy znowu temat drzwi, czy bram otwartych, mamy temat, w domyśle mamy temat kluczy. Także Jezus jest nowym Eliakimem, Jezus jest nowym Cyrusem, przed którym żadne bramy, słuchajcie, nie mogą pozostać zamknięte. To On jest tym, który decyduje, że drzwi mają być otwarte bądź zamknięte. Cyrus, słuchajcie, został namaszczony przez Jahwę. To jest ciekawe, że obcy król został Mesjaszem, można powiedzieć. Został Chrystusem. Przyjął na siebie powołanie Dawidowe, aby wyzwolić wygnańców i doprowadzić do odbudowania świątyni. I tak naprawdę w rozdziałach 44 i 45 czytamy o tym, że Cyrus wydaje dekret, na mocy którego wygnańcy mogą powrócić do Jerozolimy i zacząć odbudowę świątyni. Ale tak naprawdę sednem odniesienia tego wszystkiego są słowa, które są zapisane w Księdze Izajasza w rozdziale 49, w wersecie 53. 49. Coś źle zapisałem. Jakiś taki głupi błąd na klawiaturze. Zobaczcie, jedna zapowiedź jest taka, że kiedy z łaski Bożej powrócicie do ziemi, królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami. Czyli ci królowie, którym byliście poddani do tej pory, ci, którzy was może nawet gnębili, twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Bardzo proszę, zapamiętajcie mocno. To jest bardzo mocne przesłanie dla właśnie tego listu do Filadelfii. Wtedy poznasz, że jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Nie zawiedziecie się. Ufając Bogu, nie zawiedziesz się. Nie zawiedziecie się. Jeszcze rozdział 60, werset 14. Mówię o tym, ponieważ to jest bardzo ważny kontekst. Jeszcze jedna rzecz. Przyjdą także do ciebie schyleni, nisko synowie twoi gnębicieli. Ci, którzy, zobaczcie, synowie, drugie pokolenie, tych, którzy cię gnębili do tej pory i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. A zatem czy warto być wiernym? No oczywiście, ponieważ Bóg to wszystko wynagrodzi. A zatem tytuł dzisiejszego kazania: bądź wierny w małym, a zobaczysz nowe, wielkie rzeczy. A zobaczysz nowe, wielkie rzeczy. Zobaczcie, analogicznie tutaj Jezus zapowiada w tym liście, że ci, którzy są z synagogi szatana, zwróćcie jeszcze raz uwagę na werset 9, 3, 9. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, czyli są fałszywymi Żydami, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. To jest właśnie to przesłanie, słuchajcie. Że jeśli jesteś wierny Bogu, On sprawi, że twoi wrogowie się zawstydzą i ostatecznie to mi będą musieli przyjść i oddać tobie pokłon. Zobaczcie, tak wygląda kolejny chiasm, przesłanie tej księgi. Jest do zboru z Filadelfii, kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus pojawia się, to jest najważniejsze tutaj, z kluczem nowego Eliakima, z kluczem Cyrusa. Jezus też ustanawia filary swojej świątyni. To będą bardzo też ważny temat. Są otwarte drzwi, jest korona. Zachowałeś moje słowo. Bardzo dobrze uczyniłeś. Jesteś mały. Jesteś niepozorny. Malutki zbór. Bez wielkiego wpływu w świecie. Ale byłeś mi wierny w małym, ponieważ zachowałeś moje słowo. Ja zachowam ciebie w godzinie próby, która nadchodzi na świat. I fałszywi Żydzi przyjdą i się przed tobą pokłonią. Też pamiętajmy, że list do anioła w Filadelfii jest podobny do tego w Smyrnie. Mówiłem już, że zobaczcie, Smyrna i Filadelfia to są takie dwa najbardziej wierne kościoły. Oba odnoszą się do synagogi szatana. 2.9 i 3.9. Oba ostrzegają przed próbą i testem, które nadchodzą. 2.10 i 3.10. Oba obiecują koronę, czyli zmartwychwstanie. Korona to jest zmartwychwstanie i nowe błogosławieństwo od Boga. 2.10 i 3.11. Smyrna jest biedna, jednak Jezus uznaje ją za bogatą. 2.9. A Filadelfia ma niewielką moc, czyli ma niewielkie wpływy. 3.8. A jednak jest wpływowa. Jezus ich chwali za to, że bardzo dobrze pożytkują to małe, co mają. Zobaczcie, mają mało, ale bardzo dobrze mają może tylko dwa talenty, używając odniesienia do przypowieści Jezusa. Może mają dwa talenty, a ktoś inny miał pięć, ale te dwa talenty bardzo dobrze użyli. Bardzo dobrze wykorzystali to, co im Chrystus dał. Bardzo dobrze zagrali tą partyjkę pokera z kartami, które dostali. To też nie były najsilniejsze. Taka dygresja. Także Jezus bardzo ich chwali za to, że pożytkują swoją niewielką moc i aniołowie obu tych kościołów bardzo dobrze wywiązują się ze swego powołania. Można powiedzieć, że Jezus do nich mówi: moi dobrzy i wierni słudzy. Moi dobrzy i wierni słudzy. A zatem, drodzy, mamy tutaj naszą strukturę. Będziemy teraz omawiali po kolei wersety, od wersetu 7 począwszy. Zwróćcie uwagę, co Jezus mówi o sobie. On się objawia jako przede wszystkim trzy rzeczy. Jest święty, prawdziwy i ten, który ma klucz Dawida. To są jego trzy określenia w tym liście, tak? Jezus przede wszystkim objawia się jako święty, prawdziwy, jako ten, który ma klucz Dawida. Słuchajcie, gdybyśmy czytali Księgę Izajasza, która jest bezsprzecznie tłem dla, szczególnie druga część Księgi Izajasza, która jest tłem dla naszego dzisiejszego listu, to byśmy zobaczyli jedną rzecz, słuchajcie. W tym proroctwie, w proroctwie Izajasza bardzo często pojawia się określenie Jahwe, który jest święty. Ojciec jest święty. Także bardzo często, słuchajcie, w tym proroctwie, zobaczcie, 41 rozdział, werset 14, 43 rozdział, werset 3. Tam się pojawia bardzo często określenie święty w kontekście powrotu z niewoli. Ponieważ Bóg jest święty, dlatego przyprowadzi z powrotem swój lud do Jerozolimy. Ale znamy to też z pierwszej części Izajasza. Nie wiem, czy pamiętacie powołanie proroka z 6 rozdziału, bardzo słynny. Pamiętacie, co się stało? Zobaczył wizję nieba i co? I cherubów, którzy śpiewali święty, 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 tak? Po trzykroć święty jest Bóg Wszechmogący. On wtedy mówi, biada, zginąłem mi, ponieważ jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. I wtedy przylatuje jeden serafów dotyka, tak? Rozżarzonym węglem z ołtarza Bożego jego ust i go oczyszcza. Więc mamy tutaj do czynienia właśnie ze świętym Bogiem. Bóg, który ze względu na swoją świętość działa, tak? I ta świętość, słuchajcie, jest przyczyną, można powiedzieć, dlatego, że Bóg przywiedzie z powrotem wygnańców do Jerozolimy. Czyli On w swojej świętości zdecydował się mieć lud i On to doprowadzi do skutku. I oczywiście teraz tutaj w tym liście mamy dokładnie tę samą świętość, świętą potrójną, czyli doskonałą świętość Bożą wyrażoną w Chrystusie. Chrystus jest tutaj świętym izraelskim. On jest święty, święty, święty. I On jest w tej księdze, w całej księdze objawienia, On jest świętym, który wiedzie innych świętych przez historię do boju za swoje królestwo. Po drugie, Jezus się objawia jako prawdziwy. Słuchajcie, co to jest prawda? Co to jest prawdziwość? Prawdziwość w Biblii łączy się z wiernością, tak naprawdę. Zobaczcie, co to jest, że jest prawdziwy? To znaczy, że On siebie samego zawsze wiernie reprezentuje. Czyli co to oznacza w praktyce? On czyni dokładnie to, co mówi. Działa zgodnie ze swoim charakterem. Działa zgodnie ze swoimi obietnicami. Wypełnia wszystkie cele, które nam objawił. Tak? On jest wierny. On jest prawdomówny, prawdziwy, można powiedzieć. Podobnie jest z nami, słuchajcie. Jesteśmy prawdziwi kiedy? Czasem mówimy, o, ten człowiek taki fałszywy jest, nie? Kiedy? Kiedy jest taki niesłowny, kiedy coś nas zwodzi, kiedy nas omamia, kiedy manipuluje, tak? Ale zobaczcie, my jesteśmy prawdziwi, gdy nasze słowa są wierne, nasze czyny są zgodne z tym, kim jesteśmy i wykonujemy to, co obiecaliśmy, tak? Czyli prawdziwość jest bardzo mocno połączona z wiernością. Czyli słuchajcie, Jezus zapewnia o tym, tutaj nazywając się w ten sposób, że na pewno wypełni obietnicę względem swoich wiernych. To się na pewno stanie. Kiedy nierządnica zostanie zniszczona, święci będą opiewali tego, zobaczcie, to będzie dowód na to, że On jest prawdziwy. On jest prawdziwy. Zobaczcie, w 19.2 czytamy, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, tak? Wypełniły się. A potem jeszcze w 19.11 czytamy, i widziałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Jakby wzmocnienie tego, wierny wierny i prawdziwy. Ciekawe jest też to, że Jan jest jak Chrystus w tej księdze, bo Jan przekazuje w Księdze Objawienia to, co jest wierne i prawdziwe. Rzekł ten, który siedział na tronie, to wszystko nowym czynię. Mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Jeszcze 22:6. Rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Wierne i prawdziwe, czyli co wypełnią się, można na nich polegać. Jan jest jak Chrystus, tak? Przekazuje słowa Chrystusa, które są wierne i prawdziwe. I teraz trzecie określenie. Jezus objawia się ten jako ten, który ma klucz Dawida. Jeszcze się klucz pojawi, ważny klucz się pojawi pod koniec tej księgi. Nie wiem, czy pamiętacie początek 20 rozdziału, kiedy anioł weźmie, czy archanioł weźmie klucz do otchłani. Otworzy, wrzuci tam kogoś i zamknie. Tak? Zobaczcie, dokładnie jak Chrystus. A w Objawienia 1:18 czytaliśmy już o tym wcześniej, że Jezus ma klucze życia i śmierci. Zobaczcie, grób, czyli śmierć, to zamknięte drzwi. Podobnie jak otchłań, to zamknięte drzwi. Jezus ma klucze, więc On może wypuścić z grobu, On może wypuścić ze śmierci kogo zechce, ale też może potępić do grobu i do drugiej śmierci, czy do otchłani, do jeziora, tak? Kogo zechce. Jest więc, można powiedzieć tutaj, jak święty kapłan, jak taki zarządca domu, Pałacu Królewskiego, który trzyma klucz do świętego domu Bożego. Właśnie do, jak wiecie, i to jest chyba jedna z głównych tez stawianych przez Pitera Reinharta, że świątynia Boża to jest tak naprawdę, my myślimy świątynia, to nam się to od razu z religią kojarzy. A świątynia w swojej całej architekturze odzwierciedlała co? Pałac króla. Czyli Bóg był królem i kapłan był po prostu zarządcą, sługą w domu króla. Lokajem. Kapłan to lokaj. W ten sposób możemy myśleć. Tak? Ten, który służy przy królewskim stole. Tak? I mówi, uczyniłem to, co mi nakazano i jestem nieużytecznym sługą. Więc tak to wygląda. Ale zobaczcie, tutaj Jezus mówi, że On otworzył drzwi dla anioła w Filadelfii. On otworzył drzwi, a wykluczy niewierny Izrael, który przyjdzie i się pokłoni przed wiernymi, tak? Pomimo ich pochodzenia, pomimo ich przywilejów, zobaczcie, to nie jest to, że oni sobie wymyślili, że byli, nie wiem, z jakiejś Scypii, czy byli gdzieś tam barbarzyńcami z Gerwanii, przyszli i powiedzieli, a my jesteśmy Żydami. Nie! To byli ludzie, którzy byli obrzezani, to byli ludzie, którzy uczęszczali do synagog, ale Jezus mówi, to są fałszywi Żydzi. Dlaczego? Bo odrzucili Boga w Chrystusie, bo nie przyjęli Jezusa. Dlatego są fałszywymi Żydami. Gdyby byli prawdziwymi Żydami, to by mieli wiarę jak Abraham i ich ojciec. To by uwierzyli w Chrystusa, tak? Zobaczcie, co Jezus też zrobił. W Ewangelii Jezus dał klucze komu? Piotrowi i apostołowi, a potem całemu Kościołowi, tak? My wraz z Chrystusem, słuchajcie, otwieramy groby, żeby ludzi wypuścić na wolność do Chrystusa. I my czasami mamy ten bardzo przykry obowiązek przed niektórymi zamknąć drzwi, przed niewiernymi, przed fałszywymi, przed obłudnymi, tak? Werset 8. Idziemy do wersetu 8. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Dlaczego nikt nie może zamknąć? Chrystus sprawia, że coś jest otwarte, to nikt tego nie jest w stanie zamknąć. Tak jak przed Cyrusem nikt nie był w stanie zamknąć żadnego królestwa. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Słuchajcie, Jezus otworzył drzwi aniołowi w Filadelfii. I to jest otwarcie drzwi prawdopodobnie do nowych aspektów służby. Może też do nowych owoców służby. Słuchajcie, to powinno być dla nas jedną wielką pastorską zachętą tutaj, z tego wersetu. Jezus może mógł otworzyć z powodu wierności i On to zrobił, za to, że zachował słowo. Ten anioł cierpiał prześladowania, cierpiał przeciwności, lecz się nie cofnął. Był wierny w małym. Ten pastor, ten biskup kościoła w Filadelfii był wierny w małym. Dlatego Jezus otwiera teraz drzwi i daje mu więcej. To jest naprawdę wielka duszpasterska mądrość. Jak prowadzisz dzieci, to nie chcesz ich rzucać na głęboką wodę. Chcesz zobaczyć, czy będą wierni w małym. Idź wyrzuć śmieci. Pomóż mamie w kuchni. Tak? Od takich rzeczy się zaczyna. Nie, idź pościnaj drzewa, wypielęguj ogródek. Nie od małych rzeczy. A jak już wypielęgujesz ogródek, to dam ci 200 zł, a nie 5 zł. Zobaczcie, zaczyna się od małych rzeczy tak naprawdę. Zaczyna się od małych rzeczy. Kościoły, musimy pamiętać, że kościoły nie są po to, by poszerzać swoje wpływy, by poszerzać swoją służbę, pociągając za sznurki władzy tego świata. My nie mamy żyć jak ten świat, słuchajcie. My nie mamy stosować metod tego świata. Zobaczcie, o co chodzi. W metodach tego świata to są układy, układziki, haki na kogoś, tak? Tak? Oglądaliście Kler? Jakie haki tam jedni na drugim drogi? Dlaczego? Dlaczego ktoś się wspiął i pojechał do Rzymu służyć do końca swoich dni w Rzymie? Dlatego, że miał haka na pewnych starszych księży, tak? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi w Kościele, nie? Że szukamy wpływy, szukamy poszerzenia naszej służby, żebyśmy pociągali tak jak ten świat za odpowiednie sznurki. To Jezus ma klucze i to On poszerza łaskawie sferę naszego działania. A zatem jeśli jesteśmy wierni w małym, możemy być pewni, że otrzymamy więcej. To jest właśnie fajne i to też rozumieją ci szefowie w pracy, tak? Jeśli dobrze wykonasz swoje zadanie, to co? To otrzymasz? Więcej pracy, kolejne zadanie, tak? Większe zadanie. I czasami ludzie się wkurzają, mówią, a nie zrobię tego, bo później ja będę musiał robić inne rzeczy, tak? Ale zobaczcie, z tym się wiąże też pewna chwała, co nie? Jeśli jesteśmy wierni w małym, dobrze wykorzystujemy to, co Chrystus nam dał, to możemy być pewni, On jest prawdziwy, więc On to pomnoży. Werset 9. Oto sprawią, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Presja, już wiemy, na ten kościół przychodziła ze strony fałszywych Żydów, czyli dokładnie tak jak w przypadku kościoła w Smyrnie, prześladowania wyszły z synagogi. Chodzi o Żydów, którzy wykluczają chrześcijan. Dla nich liczy się tylko co? Ciało, więc pochodzenie i obrzezanie. Ale według Jezusa prawdziwymi chrześcijanami są, przepraszam, prawdziwymi Żydami są wykluczeni chrześcijanie. I wiecie skąd to pochodzi? Skąd? Chyba najlepszym obrazem wykluczenia i przyjęcia przez Jezusa jest 9 rozdział Ewangelii Jana. Kto pamięta, o czym to jest? O kim to jest? Słynny ślepiec. Bardzo długi rozdział. Bardzo długi rozdział. Zobaczcie, co się stało ze ślepcem uzdrowionym. Ktoś pamięta? 39-34. Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Wykluczenie ze strony Żydów. Ze strony autorytetów. Wyrzucili go z synagogi. Wyrzucili go z synagogi dlaczego? Bo wcześniej już zagrozili, przynajmniej byli prawdomówni. Wcześniej zagrozili, że wykluczą każdego, kto pójdzie za Jezusem. 9:22. Tak mówili rodzice jego. Pamiętacie, rodzice się tłumaczą przed Żydami, przed autorytetami, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Tak? Zobaczcie, to jest ten sam autor, to jest ten sam Jan, który mówi o wykluczeniu. I widzicie, co jest najciekawsze? On został wyrzucony. I teraz kolejny werset 35. A gdy Jezus usłyszał, że go wykluczyli, że wyrzucili, spotkał go. Zobaczcie, czasami to, że cię skądś wyrzucą, oznacza tylko tyle. Pójdziesz na zewnątrz i tam spotkasz Jezusa, bo On jest na zewnątrz. Tak? On nie jest z tymi, którzy działają jak ten świat. Ale Jezus jest na zewnątrz. Zobaczcie, On też umarł poza murami. Jako przeklęty, tak? Więc najciekawsze jest to, że wyrzucony ślepiec na zewnątrz spotyka czekającego na Niego Jezusa. Dla mnie bardzo zachęcające, słuchajcie. Nie? Musisz czasami zrezygnować z chwały tego świata. Musisz zrezygnować z synagogi, która jest obłudna. Wychodzisz na zewnątrz i co cię tam czeka? Nic, tylko błogosławieństwo Boże. Ja wiem, to już nie jest chwała na modłę tego świata i czasami nas to boli, bo te nasze serca są takie, że chciałoby, ale na zewnątrz jest nasz Chrystus. Także zamknięte drzwi. Zobaczcie, oni zatrzasnęli przed ślepym drzwi, ale co się stało? Te drzwi się stały drzwiami otwartymi w Jezusie. Jezus otworzył inne drzwi. Jezus otworzył inne drzwi do innej chwały, tak? Także przestroga i zachęta dla nas. Jest świat i życie na zewnątrz. Nie trzymajmy się zbyt kurczowo. Tak, schematów tego świata, chwały tego świata. Możemy wyjść do Chrystusa. Możemy stanąć razem z Nim. Nie musimy kurczowo trzymać się naszych przywilejów. Słuchajcie, w dodatku Jezus, jak już mówiłem we wstępie, obiecuje, jeszcze się powtórzę tutaj, żeby to podkreślić, Jezus obiecuje, że ci Żydzi, którzy wykluczają, będą musieli przyjść, aby pokłonić się wykluczonym. Będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg. Słuchajcie, to Żydzi oczekiwali, że poganie przyjdą i się im pokłonią. Tak? Właśnie w takim świetle czytali Izajasza na przykład. A my tu jesteśmy tymi sprawiedliwymi. No tak, no poniekąd tak. Gdybyście byli sprawiedliwi, to pewnie by się tak stało, ale nie jesteście sprawiedliwi, a dalej tego oczekujecie, tak? Także Żydzi tymczasem będą musieli przyjść i pokłonić się pastorowi Filadelfii, który prowadzi kościół składający się z wiernych pogan i Żydów. Zobaczcie, aby ocaleć, Żydzi powinni byli przyjść i pokłonić się Mesjaszowi, którego odrzucili. Zapowiedział to już Zachariasz w 12 rozdziale, a Jan to powtórzył w 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oka, także ci, którzy go przebili i będą biadać na nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, tak? On przyjdzie i wszyscy będą musieli. To jest zresztą list do Filipian, to jest pierwszy Koryntian. Wszyscy muszą się przed nim pokłonić. I rzeczywiście, później jeszcze w Księdze Objawienia, już nie będę tego cytował, bo jest mało czasu, zobaczymy nawrócenie części Żydów w rozdziale 18 i 19. Ci, którzy zobaczą te sądy, doświadczą tych sądów, które przychodzą na cały świat, nawrócą się. A dlaczego się nawrócą? Dlatego przez Filadelfię się nawrócą, przez Filadelfię i Smyrnę. Ponieważ ujrzą, że Chrystus kocha swój Kościół, kocha swoich wiernych, i dlatego chroni ich w godzinie próby. Tak? Poznają, że ja Ciebie umiłowałem. To jest znowu temat z Izajasza. To jest echo Izajasza 43:4. Ja Ciebie umiłowałem. To jest wtedy, gdy Jahwe ogłasza swoją miłość nad Izraelem, powołując go z powrotem z niewoli. I zobaczcie, ta miłość Chrystusa objawi się w tym, jak poprowadzi, czy jak przeprowadzi swoich umiłowanych, swoich wiernych przez rozżarzony piec. Chrystus będzie stał z wiernymi. Chrystus ich przez ten piec, przez te trudne czasy sam przeprowadzi. Jeszcze jest jedna rzecz. Zwróćcie uwagę jeszcze na te stopy. Bo przyjdą i padną do Twoich stóp. Coś wam to gdzieś jakiś dzwonek się miał odzywa? Dzieje apostolskie. Wszystko się dzieje u stóp apostołów. Wszyscy sprzedawali swoje majątności, przynosili i gdzie składali? Pod stopami apostołów, tak? Kiedy Duch zstąpił na Kościół, na apostołów, oni wstąpili na trony w niebie, a ich stopy znajdują się na podnóżku ziemi. Tak? Ananiasz i Safira przynoszą, ale tylko część. Okłamali Ducha Świętego, tak? I co? I później padają do stóp apostołów, porażeni, tak? Korneliusz, kiedy przychodzi, tak? Chyba do Piotra, tak? 10 rozdział, pada do stóp. Tak? Kościół wraz z Chrystusem zasiada w niebie. Tu znajduje się nowa świątynia u stóp apostołów. Tak? To jest nowa świątynia. Werset 10. Ponieważ zachowałeś nakaz, aby przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na całe ojkumenę, by doświadczyć mieszkańców ziemi. To jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, przychodzi godzina i to jest, wiemy już, godzina testu, godzina wielkiej próby na całe ojkumenę. Ojkumenę to jest takie słowo, które się pojawia kilka razy w Nowym Testamencie. Oznacza całą grecko-rzymską cywilizację. Czyli to wszystko, co otaczało basen Morza Śródziemnego, czyli mówiąc krótko, cesarstwo rzymskie, to było ojkumena, cywilizowany świat. Dalej tam gdzieś żyli barbarzyńcy, ale tutaj był cywilizowany świat. Jezus mówi, na ten świat przychodzi godzina próby, ale w szczególny sposób, i zobaczcie, to jest kolejne, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Na cały świat przychodzi godzina próby, ale żeby doświadczyć kogo? Mieszkańców ziemi. Której ziemi? Nie studujemy Nowego Testamentu po grecku, ale byśmy zobaczyli, jak często grecki Nowy Testament, to krótkie słowo, tesges, tak? Ziemia odnosi do ziemi Izraela. Próba przychodzi na cały świat, ale pośród tej próby, która przychodzi na cały świat, to szczególnie mieszkańcy ziemi, a więc Jerozolimy, a więc Judei będą doświadczeni. Wszystko zostanie wstrząśnięte, a w ziemi upadnie świątynia. A w Rzymie co upadnie? W Rzymie, słuchajcie, upadnie dynastia Juliusza i Klaudiusza. Tak? Za kilka wieków zresztą Jezus ostatecznie pokona bestię z morza Rzym. Tak, 4-5 wiek, Jezus już chrześcijaństwo zupełnie opanuje Rzym. Także godzina testu, słuchajcie, będzie kluczowa. Ale dla zboru w Filadelfii to się okaże, dzięki temu, że są wierni właśnie, to się okaże wybawienie. Chrystus ich przez to przeprowadzi obronną ręką. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. 11 werset. W nagrodę otrzymają koronę. Koronę Eliakima, koronę Chrystusa. Z listu do anioła w Smyrnie wiemy już, że korona odnosi się do zmartwychwstania i to jest też zmartwychwstanie duchowe. Pamiętacie, że często jest tak, że kiedy cierpimy, kiedy przechodzimy przez próbę albo chorujemy, to jest jak śmierć. Ale Bóg sprawia zmartwychwstanie. I nastąpi zmartwychwstanie i nastąpi odnowienie życia wypełnionego błogosławieństwami Bożymi. Pamiętajmy też, że korona to jest korona na głowie oblubienicy. To jest życie w więzi z Bogiem, panowanie razem z Nim na stworzeniu. To jest 16 rozdział Ezechiela, kiedy Bóg swojej oblubienicy dał koronę na głowę. Werset 12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego. Filar, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Pamiętacie, co było pierwszym filarem w Biblii? Czy w historii Bożego ludu? To był pierwszy filar. Co to jest filar? Co to jest filar? Kto, Władek, co to jest filar? Słup. Co ten słup czyni? Podtrzymuje. Podtrzymuje, słuchajcie. Bóg jest pierwszym filarem, słupem. Pamiętacie? Słup chmury i słup ognia, który podtrzymuje cały lud, który chodzi po... Pamiętacie? Lud jest zobrazowany przez świątynię, więc Bóg jest filarem świątyni, swojego ludu. Ten sób zresztą później zamieszkał w świątyni, tak? Najpierw w świątyni Mojżesza, a potem w świątyni Salomona. Zatem na samym Jahwe, on jest tym głównym supem, głównym filarem, opierał się cały Izrael. A później dwa najważniejsze supy to co było? Pamiętacie? Co to były za supy? Jachin i Boaz. Jeden to był król, a drugi to był kapłan. Jeden stał za króla, a drugi... To były supy spiżowe, czyli brązowe, słuchajcie. Bardzo mocne. Ja nie wiem, czy do końca ten rysunek jest właściwy, bo tutaj one stoją w niczym pomniki, ale słuchajcie, obraz jest taki, że na Jahwe, na królu i na kapłanie opiera się cały lud. Tak? Cała świątynia, cała budowla. Jeszcze raz, świątynia to jest obraz ludu. Więc świątynia, tak jak się opiera na Jahwe i na królu i na kapłanie, to cały lud się opiera na Jahwe, na królu i na kapłanie. I zobaczcie, Chrystus mówi, że teraz wy, moi wierni, staniecie się filarami, wieloma filarami, słuchajcie, wieloma filarami w mojej świątyni. Zobaczcie, w Filadelfii wierni zostali wykluczeni z synagogi, drzwi się za nimi zatrzasnęły, ale tak naprawdę stali się filarami. Chrystus otworzył im drzwi własnego domu i stali się filarami podobnymi do samego Boga. To są te filary, które łączą niebo z ziemią, można powiedzieć, niebo i ziemia, tak? One sięgają, one są jak drzewa, sięgają nieba i te. I Jezus mówi, już z niej nie wyjdzie. Kto z niej nie wyjdzie? Filar z niej nie wyjdzie. Żaden filar już nie wyjdzie z mojej świątyni. Czy może filar wyjść ze świątyni? Kto mi odpowie na to pytanie ze Starego Testamentu? Czy filar może wyjść ze świątyni? Może. Jak czytamy Księgę Ezechiela 9 do 11, kiedy Izrael grzeszy, Jahwe, sup ognia się unosi znad świątyni i się stamtąd zabiera. Wychodzi. Filar wychodzi. I ta świątynia zostaje ostatecznie zniszczona przez Chaldejczyków. Ale w II Królewskiej 25, tam jeszcze Marek nie doszedł, ale w II Królewskiej 25, 13 do 17 czytamy o tym, że filary Jachin i Boaz zostały rozłupane i zabrane do Babilonu. Ponieważ ten najważniejszy filar już poszedł do Babilonu, to Jachin i Boaz też zostali zabrani, rozłupani, zabrani do Babilonu. Jednak Bóg pozostanie w nowej świątyni. Bóg mówi, że już z niego nie wyjdzie. Już z nowej świątyni nie wyjdzie, ponieważ wybrał tłum ludzi, wiernych ludzi, żeby podtrzymywali. Także nawet kapłańska, słuchajcie, 21:12 zabrania arcykapłanowi opuszczać świątynię i wierni Boży na zawsze pozostają w świątyni, tak jak arcykapłan. Jeszcze tylko kilka uwag, będziemy już kończyć. Zwróćmy uwagę, że fraza mojego Boga pojawia się aż 4 razy w tym wersecie. 4 razy, słuchajcie. W Jana, z czym to się je, że Bóg mówi, Chrystus mówi, że zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego, wypiszę na nim imię Boga mojego, nazwę miasta Boga mojego i moje nowe imię. Ostatecznie 4 razy się pojawia moje imię. Słuchajcie, skąd to pochodzi? To pochodzi też z Ewangelii Jana 20:17. Po zmartwychwstaniu Jezus spotyka Marię i mówi do niej, że odchodzi do Boga mojego i do Boga waszego. A zatem mamy znowu zmartwychwstanie i mamy bardzo bliską więź z Bogiem. Zobaczcie, Bóg mówi teraz, że jest Bogiem Jezusa i Jego uczniów. Boskość wyraźnie objawia się w tym, że Bóg wzbudza zmartwych, wzbudził Chrystusa i teraz objawia się jako ich Bóg dzięki zmartwychwstaniu. A zatem Jezus utwierdza swoich uczniów, że zostaną wybawieni z godziny próby, zachowani bezpiecznymi, gdyż Bóg jest ich Bogiem. Bóg się do nich przyznaje pod każdym względem. Bóg jest z wiernymi. On podźwignie swoich świętych, on ich przeprowadzi przez rozżarzony piec. Ciekawe jest też to, że na filarach znajdują się 3 imiona. Imię Boga, imię miasta i moje imię, mówi Jezus. Zobaczcie, trzy imiona są na każdym filarze, czyli na każdym wiernym w Kościele. Imię Boga, imię nowego miasta, imię Jezusa. Imię Ojca, Syna i... moglibyśmy powiedzieć Ducha. Chcielibyśmy powiedzieć Ducha, ale tak naprawdę to jest imię oblubienicy. Tylko wiecie co? Oblubienica i Duch są bardzo ściśle związane. Zobaczcie, w objawienia Duch i oblubienica są szczególnie połączone. Na końcu objawienia oboje wołają na oblubienica, by przyszedł. Przyjdź, Panie Jezu. Mówi Duch i oblubienica. Razem. Na początku objawienia widzimy, że siedem duchów Bożych, czy też siedmiokrotny Duch Boży połączony jest z siedmioma kościołami. I wiecie co? To zstępowanie Ducha, czy zstępowanie oblubienicy z góry odzwierciedla coś, co się stało wcześniej w życiu Jezusa na początku Jego służby. W Ewangelii Jana 1,32 czytamy, że na Jezusa zstąpił Duch z nieba. Duch zstępuje z nieba i oblubienica zstępuje z nieba. I ciekawe jest to, że w Pieśni nad Pieśniami dwukrotnie, w 2,14 i 5,2 oblubienica jest gołąbką. Jest gołębiem. Jest jak Duch Święty. Kościół jest jak Duch Święty i w 5,2 czytamy, że o, gołąbko moja bez skazy. Kościół jest połączony z Duchem. Duch został najpierw wylany na Jezusa, i teraz Duch zostanie wylany na oblubienicę. On łączy Jezusa i oblubienicę w więzi małżeńskiej. Oblubienica staje się częścią Bożego życia. Jest Ojciec, Syn i oblubienica, która jest wypełniona Duchem. Jesteśmy częścią jako Kościół, jesteśmy tak bliscy Bogu, że On nas zaprasza do swego trójjedynego życia, żebyśmy byli blisko z Nim zjednoczeni. I 13 werset, kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi do zborów. Przypomnienie jest takie, słuchajcie, nasze uszy muszą być nieustannie obrzezane. Jezus mówi, ponieważ słuchasz mojego słowa, ponieważ zachowujesz moje słowo, ja zachowam ciebie w godzinie próby, która przyjdzie na świat. Właśnie przez nasze posłuszeństwo, przez nasze słuchanie, przez nasze słuszeństwo, można powiedzieć, Duch zabiera nas w co? W nowe rejony, nowe służby i nowe możliwości. Zobaczcie, ten świat zamknie jeszcze nieraz przed nami drzwi, ale przez nasze posłuszeństwo Chrystus otworzy nam bramy swego błogosławieństwa, bramy swego królestwa, bramy nowych możliwości. Niech to będzie dzisiaj dla nas zachętą. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękuję.